Cześć, cześć, cześć.
Siema.
Dzień dobry. Coś strasznie szeleści.
Marek szeleści. Marek nie szeleść.
Jak to ja? Ja nie mogę szeleścić.
Bardzo szeleścisz.
Dobra. No, już przestałeś. Dobra. Spotykamy się w tym pięknym wieczorze, żeby nagrać nasze podsumowanie roku. Ty, Joanna, już nagrałaś jedno chyba, nie?
Tak, tak. Ja już nagrałam ponad dwugodzinne nagranie, nie, podsumowanie, to więc tutaj Marek prosił, żeby teraz było do godziny. Jest na to szansa.
Tak jest, mam nadzieję, że się zmieścimy. Tylko to twoje podsumowanie było takie na poważnie, nie?
Tak, w miarę.
Nudy, nudy. To u nas jest 12 totalnie porąbanych kategorii. No dobra, dwie kategorie są takie normalne w miarę, ale 10 jest takich mocno porąbanych. Bardzo jestem ciekaw waszych wyborów, bo ponieważ większość kategorii układałem ja, plus jedną kategorię podesłał mi właśnie Panda i jeszcze się inspirowałem trochę ludźmi z naszego uniwersum i tak wyszło fajnie.
A nie było albo tak, nie że ja jedną kategorię zainspirowałam?
Tak, ty jedną kategorię też zainspirowałaś, faktycznie. Okej, dobra, przepraszam. Zwracam honor, Joanna też jedną. Tak, a Marek leniwa była oczywiście zero.
Ja na gotowe przychodzę.
Tak, dokładnie. I chyba wszystko. Czy macie jakieś ogłoszenia parafialne?
Nie, ja nie mam nic.
Nie, ja tylko zapomniałam pozdrowić wszystkich, którzy dostali ziemię pod choinkę.
A, okej. Okay. A, ja chciałem pozdrowić naszego słuchacza, który ostatnio powiedział, że Joanna zwana kocią jest dla niego zawsze Joanną zwaną kocią, taki kociołek.
Tak.
Na i dostanie cześć od nas kubek.
Kotła nawet zagrałam w grę Ale Kocioł. Legenda głosi, że byłam inspiracją do stworzenia tej gry.
Wow.
Tak, albo wpadłaś do kociołka, będąc niemowlęciem. No, nie wiem, czytaliście Asterixa i Obelixa?
Nie, nikt nie wie, o co ci chodziło.
Naprawdę, o Jezu, ale w ogóle co za masakra. Obelix, jedna z głównych postaci, wpadła do kociołka z wywarem,
Przemek,
z magicznym
był
wywarem. Dobra, okej. Okay. To dynamiczna. No jesteś po przerwie.
Zgaszony jak pet.
Joanna, słuchaj, dobra, cicho tam. I zaczynamy od naszej pierwszej kategorii. Ostatnio Marek nie był dawno pierwszy, więc Marek może zacząć.
O kurwa, ty wiedziałeś, że ja jestem nieprzygotowany, dlatego to zrobiłeś, ale oczywiście dokładnie. Nie zawiodę, bo ja z głowy to będę wszystko robić.
Marek,
tak? No. Pierwsza kategoria to jest nagroda imienia Clemensa Franza. I ja zrozumiałam, że to jest najładniejsza gra, a pewnie wy zrozumieliście odwrotnie.
Właśnie ja miałam rozterkę, ale co zrobiłam? Sprawdziłam, jakie gry były w zeszłym roku u was.
Przygotowała się.
A ja stwierdziłem, że ja nie będę grał w brzydkie gry i też tego nie robię, dlatego wybrałem najładniejszą grę, a poza tym też chyba tak nie do końca, znaczy chciałem na pewno jakąś najładniejszą grę powiedzieć i nie wiedziałbym, gdzie ją ustawić. No może ten diament wśród diamentu? Dobra, nie będę wyprzedzał faktów. Lecimy. U mnie to będzie Septima, jeżeli chodzi o wykonanie. Wykonanie wykonaniem, ale też chodzi mi o grafiki, ale przepiękny insert w kolorze takim kremowym. Ja oczywiście mam wersję deluxe, to nikogo to już nie dziwi. Wszystkie ładne znaczniki, ale przede wszystkim ładna gra to jest jedno, ale jeszcze żeby ten temat był ciekawy to drugie, a tutaj mamy Wiedźmy i te sprawy. I to wszystko jest zrobione w takim fajnym, powiedziałbym, dorosłym stylu. Bardzo to do mnie przemawia. Sama rozgrywka też jest bardzo, bardzo dobra, więc nie tylko polecam grę, która jest ładna, ale też i dobra. No, jak ja zobaczyłem, to się zakochałem. Kupiłem oczami grę na SN Septimę i się nie zawiodłem, jak na ten moment. Jeszcze nie mam ogranego dodatku do tej gry. Będzie to w niedalekiej przyszłości. Także nagroda imienia Klemensa Franca ode mnie to Septima.
No bo on tak poważnie do tego podszedł. Nie.
Ja oglądałem topkę Dice Tower, to wiesz, to będę tak robić jak oni.
Aha, dobrze. To dobrze. Tym razem Joanna będziesz ostatnia. Także.
Dobrze, mam prawdziwą bombę chociaż... na koniec, także.
Okej, okay, chociaż raz. Dobra. To ja mam, uwaga, grę z 2011 roku, którą poznałem w 2023 i zagrałem w nią na naszym wieczorze krapów. I gra nie dość, że jest naprawdę koszmarna, jeśli chodzi o swoją mechanikę, to do tego okropnie wygląda. Jest to drum roll, czyli gra w tworzenie własnego cyrku. Co mogę o niej powiedzieć? 6,9 hehe na BGG. Ciężkość 3,04 i jacyś Grecy to zrobili. Dimitris Drakopoulos i Konstantinos Kokinis. Nie znam ich, ale no, brzmią bardzo grecko. No i kiedyś opowiadałem o tej grze. Mechanicznie nie będę się tutaj za bardzo zagłębiać. To jest po prostu worker placement, który jest totalnie powierzchowny i robisz tam bardzo takie powtarzające się rzeczy. Natomiast wygląd, no wygląd to jest naprawdę Klemens. Znaczy, okej, okay, Klemens tego nie zrobił, ale gdyby na to spojrzał, to by łezka mu gdzieś tam w oku zadrgała. Bo no, gra wygląda jak takie... jak takie ulotki na jakimś odpuście.
O, zaciekawiłeś. No,
tak, ulotki na odpuście to jest chyba najlepsze. Ona bardzo nawiązuje do takich plakatów cyrkowych, trzeba przyznać. Ale takich, wiecie, takich złych plakatów cyrkowych, nie? Typu cyrk Zalewski przyjeżdża i ma jakiś plakat tam, że zwierzęta i jacyś ci akrobaci, nie? No, więc... A i do tego ona jest zrobiona na takich bardzo słabych jakościowo kartach, papierze, tam takich elementach, nie? Więc no jakby to wszystko się pięknie składa w taką jedną bardzo brzydką całość. Okej, biorę pod uwagę, że to jest 2011 rok, ale w 2011 roku już powstawały ładne gry i to jest, to wydaje mi się, że nawet na tle 2011 roku wygląda słabo. No, więc to jest moje... chyba nic brzydszego nie zagrałem w zeszłym roku.
Fajnie okay. Się słucha. Marek opowiedział o pięknej grze, ty opowiedziałeś o brzydkiej.
To... Słuchaj, my się różnimy i to jest piękne w naszym podcaście, także wiesz.
Tak. To myślę, że ja nagrodę... Przemek...
Jeśli tak na chwilę przerwę, to co dla Przemka byłoby najpiękniejsze, dla mnie mogłoby być najbrzydsze, bo jemu się podoba... Maracaibo.
Maracaibo jest okej, okay, no.
No właśnie. No właśnie.
Nie hejtuję tego, nie? Okej, okay, Joanna, proszę.
Tak, ja też bym chciała przyznać nagrodę imienia Klemensa Franca i dla mnie to jest House of Cards. I to jest gra, która... No powiedziałabym, że jest brzydka, ale powiedzieć, że jest brzydka, to mało powiedzieć, dlatego że tam prawie nic nikt nie narysował i nie zrobił. Mam takie poczucie, że tak zajęło to, wiesz, 15 minut przed wydaniem gry.
I już fajrant.
Tak, naprawdę. Jest tak niesamowicie, nic tam nie ma, że aż byłam w szoku, kiedy otworzyłam, wyjęłam komponenty i jeszcze to się nazywa House of Cards, ale oni nawet nie próbowali udawać, że jest jakiś temat. Nie wiem, czy widzicie to na Board Game Geeku, bo to
tak,
naprawdę...
Na jednym żetonie widzę, jest mysz przekreślona przez kota i jest tutaj jakaś grafika.
Na żetonie?
Tak. Tak, na jakimś żetonie jest.
Okej.
Okay. No.
No są kości, wiem, one są okej, okay, ale...
Są kości, tak.
Tak, jest, ale jeżeli chodzi o te grafiki na kartkach, na których się skreśla, bo to jest skreślanka i w ogóle to jest skreślanka autora na przykład Revive czy Kailusa, więc to mogłoby się też znaleźć w innych kategoriach, niekoniecznie tych diamentowych.
Aż tak źle? Okay.
No i ten House of Cards jeszcze okładką próbuje być House of Cards, ale w środku to wygląda jak, ma taką stylistykę trochę jak jakieś takie blueprinty.
Takie bardzo sudoku jest, no. Jak na to patrzę. Albo takie krzyżówkowe.
Tak, ale próbowali, są tam niby myszy, są koty, ale zapomnij tak, o temacie. Tak. No i dla mnie to
no ale
jest...
widzę tutaj, ale tam są, ale są cztery żetony. Ja je widzę. Nie wiem czemu.
A, są, dobra. No są takie żetony, które losujesz i w zależności od tego, jakie wylosujesz, to różne, że tak powiem, bonusy będą za tam różne rzeczy.
Nie widzisz, jest to.
Czyli jest jakaś tam różnorodność setupowa, tak.
Nie, no, no dobra, masz, przyznaję ci rację, jest to na pewno Clemens Franz Award.
I to jest gra z 2023, jeżeli się nie mylę.
I to też szanuję w takim razie. No.
Także to nie tak, że wiesz, odkopałam grę, tylko to wyszło jakoś na Essen w zeszłym roku.
Tylko ona, bo tutaj jest właśnie tak ciekawe podejście, bo ona nie jest brzydka, tylko po prostu ona nie ma w ogóle grafik.
No właśnie tak, bo Marek zrobił ładną, ty zrobiłeś brzydką, a ja zrobiłam nie wiadomo co.
Nijaką, nijaką. Dokładnie. Marek, wypowiesz się, czy tak będziesz tylko... A nie, bo ja Marek sobie wypełnia...
Ja będę tylko milczą.
No Marek sobie wypełnia inne kategorie, bo oczywiście się nie przygotował, nie?
I w ogóle nie widzimy Marka, więc nawet nie wiemy, czy Marek z nami jest, czy nie ma, jak
właśnie
milczy.
Myślę, że jakbym wypełniał te kategorie, to byłaby najmniejsza zbrodnia. Robię coś o wiele gorszego. Ale to, że się nie odzywam, po prostu nie mam nic ciekawego do powiedzenia w waszych grach słabych.
Okay. W ogóle w poprzednim odcinku zastanawialiśmy się, jaką ksywę ma Marek. I leniwa buła, wydaje mi się, tutaj jest najlepszym określeniem.
No.
No, tak. Bo Marek jest zdolny, ale leniwy. Tak zawsze mówili do niego w szkole.
A tak, wiecie, mama, że w ogóle mama się nie przedstawiliśmy w tym odcinku.
No, widzisz, już nabraliśmy, jesteśmy tak rozpoznawalni, że nie musimy się przedstawiać.
Cieszę się, że do tego doszliśmy. Do tego wniosku.
Marek, kategoria numer dwa.
Tak, kategoria numer dwa, czyli złoty kilof. W nawiasie mam tu napisane, że to jest wykopany staruszek. I
trochę creepy. Trochę
tak, u mnie trochę przewrotna jest to gra, bo będzie to 51 stan, bo mam co prawda najnowszą edycję, no ale jest to wciąż staruszek i u mnie to było tak, że ta gra wchodziła do mojej kolekcji, wychodziła, ale ja nigdy nie dotarłem do tego momentu, żeby zagrać w jakikolwiek dodatek do tej gry i za każdym razem, jak kupowałem tę grę, to stwierdzam, że ją sprzedaję, bo jest nudna. Aczkolwiek w tym momencie, jak kupiłem sobie ten Ultimate Edition, to udało mi się z Przemkiem nawet dwa razy zagrać w dwa różne dodatki. No i okazało się u mnie, że jest to nie wiem, złoty gral, nazwijmy to. Super, że każdy dodatek tak naprawdę sprawia, że ta gra jest zupełnie inna. I to, co wydawało mi się nudne, czyli po prostu, że te karty wydawały mi się takie same, tak te dodatki robią to, co ja lubię w dodatkach, czyli akurat w tego typu dodatkach, czyli zmieniają zupełnie rozgrywkę, na inne aspekty trzeba patrzeć, ale wciąż rdzeń tej rozgrywki jest taki sam, czyli jakby taka żonglerka obecnymi zasadami w jakimś tam w nowej odsłonie. No dla mnie super, jestem pod mega wrażeniem i oczywiście to, że nie muszę szukać tych wszystkich gratisów, które były dodawane do różnych rzeczy, bo to jest tutaj wszystko w jednym, no dla mnie ekstra.
No, ja potwierdzam jakby. Bardzo, bardzo dobra gra. Tak jak Marek powiedział, zagrałem dwa razy z Markiem. Było super. I Chociaż u mnie złotym kilofem nie jest, bo wydaje mi się, że zagrałem w coś lepszego. Znaczy, zagrałem. I tutaj mam dylemat, bo mam dwie dobre gry i nie wiem, którą wybrać. Ale chyba wybiorę tą starszą, czyli wybiorę grę Bus. Bus od Splotterspiele, czyli jednego z pierwszych worker placementów w ogóle, które powstały.
Ja bym chciała w to zagrać, tylko nie wiem, czy ktoś w moim otoczeniu ma tę grę.
Filip Malasz ma.
Bardzo w moim otoczeniu.
No słuchaj, raz go już spotkałaś i poprowadził wtedy bardzo fajną grę. Ale tak, jeśli chodzi o Bus, no to jest, myślę, że taka... Znaczy tak, bardzo żałuję, że tego nie ma w druku i że jest bardzo ciężko dostępne i wydaje mi się, że to jest jedna z tych gier od Splottera, która by się bardzo dobrze rozeszła w sprzedaży, ponieważ ona jest nadal jest bardzo dobra i nadal jakby dowozi. Mimo swojego dosyć już niezłego wieku. A gra jest po prostu o układaniu tras autobusów i o przewożeniu pasażerów z miejsca na miejsce, ale w takim właśnie szploterowym stylu, gdzie bardzo dużo rzeczy jest pięknie symulowanych przez grę, szczególnie takie rzeczy wolnorynkowe, a dodatkowo jest to jedna z najlżejszych gier od Splottera, co powoduje, że bardzo, bardzo łatwo się uczy zasad i trwa jakieś, nie wiem, 40-50 minut, więc spokojnie ze 2-3 partie można sobie rozegrać i w ogóle masz ochotę rozegrać tą drugą czy trzecią partię, bo chcesz się odegrać, bo to jest no naprawdę tak szybkie, że nie boli cię to, że przegrałeś, nie? Tylko chcesz po prostu się odegrać. No więc to jest mój złoty kill-off.
Nikt okay, nie grał, więc chyba... ja się nie przyłączę do rozmowy.
Ja chciałabym zagrać.
Tak, ale no mega wam polecam właśnie jako takie doświadczenie poznać, jak będziecie mieć w ogóle okazję to kupić oczywiście.
No właśnie, tylko że to jest niedostępna gra, nie? Ja widziałem tu jakąś tam Anniversary Edition z 15-lecie, czyli stulecie tej gry. I rzeczywiście ona tam przepięknie jest wykonana, ale dostanie kupienie tej gry, no graniczy z cudem.
Czy przepięknie, to jest bardzo... kontrowersyjne, bo ona jest graficznie może nie powala, nie? No bo to jest Splotter, ale...
Ale który to jest rok? Przypomnisz ta gra? Oryginalnie? Przypomnisz rok wydania oryginalny tej gry?
O Boże, nie wiem. Teraz to mnie...
Ale ty grałeś tą edycję Anniversary, czy zwykłą?
Wiesz co, ja nie pamiętam, w którą grałem.
No ja myślę, że grałeś zwykłą, dlatego tam nie robiła na ciebie wrażenia. Ale ta jubiluszowa jest naprawdę bardzo ładna. Tutaj ja patrzę, że to jest 99.
Tak, 1999. No, zagrałem w tą, którą widać na tym, na BGG jako widok.
Wiesz co, tam nie są wiem, niektóre zdjęcia właśnie tej wersji Anniversary, to jest na 20-lecie z tego, co tu patrzę. Ale no...
No jest... No dobra, nieważne, to się będziemy, wiesz, teraz zastanawiać. Ja zagrałem w taką kolorową, no, po prostu mapa miasta, no.
Właśnie widzę, bo tam jest taka mapa miasta, ale ona jest bardzo taka kolorowa, nie jest taka w trzech kolorach, tylko taka malowana jakby.
No taka... No to w to grałem.
A, no dokładnie. To taką ładną grałeś.
Okej, no dobra, jeżeli no dobra, no jest spoko, nie? Ale no, to jest też takie mocno techniczne, chociaż no jak na Splottera to ładne faktycznie, no można powiedzieć, że jest ładne.
Bo znaczy dla mnie tutaj ta mapa tak zakrawa o takie malarstwo, bym powiedział. Bardzo mi się podoba, to przypomina mi gry z tego uniwersum, co jest Onirim, nie wiem, czy kojarzycie grę. I tam jest właśnie taka podobna kreska. To się nazywa Oniverse, jeżeli chodzi o całe takie IP. Więc kreska bardzo podobna. Ja bardzo ją lubię.
Okej. Wiesz co, bo to też wyszło przez razem z Capstone Games, nie? Więc oni jakby mają licencję na to i może dlatego jest troszeczkę ładniejsza niż po prostu taka szploterowa. A druga sprawa jest taka, że Filip mi coś mówił, że Capstone Games coś się gdzieś tam chodzi wokół tego, żeby wydać reedycję. Może coś jest na rzeczy, nie? Także śledzimy, czekamy. No, na pewno w dobie, kiedy wychodzą reedycje różnych gier, to myślę, że BUS jest jak najbardziej w kolejce, żeby być znowu wydany. No. Wyszło długo. Joanna.
No, bo Marek nie miał nic do powiedzenia.
Tak, dokładnie.
No, ja tak mi z burę dostałem przy pierwszej nagrodzie, że nic nie powiedziałem, to teraz musiałem za dwie powiedzieć coś.
Okej.
Tak, tak, bardzo dziękujemy, Marku.
Ja mam złotego kilofa The Princess of Florence z 2000 roku, autorstwa Wolfganga Kramera, Richarda Ulricha i Jensa Christophera Ulricha. To jest w ogóle gra, która w overallu jest 248, więc całkiem nieźle się trzyma. Jak na to, że ja wcześniej o tej grze w ogóle nie słyszałam. Nie wiem, czy kojarzycie tę grę?
Zupełnie nie.
No, a to jest całkiem fajna gra. No. Jak na królową poliomino przystało, ma elementy poliomino, ma elementy licytacji, bo wygląda to tak, że każdy tam układa swoją... na swojej planszetce różne kafelki, o które wcześniej będziemy się licytować. Więc taka w miarę szybka, sprawna gra, gdzie jest sporo kminienia jak dla mnie. Bardzo taka miła niespodzianka, bo ja tam miałam taki cykl, gdzie ogrywaliśmy stare gry. Tak. Wiesz, da ciekawostki i tak dalej. No i to była jedna z tych gier i naprawdę miło się zaskoczyłam i w ogóle mam tę grę w kolekcji, z czego się cieszę. Tylko mam takie wydanie z 2022 albo 3. Jakoś tak.
Czyli trochę nowsza wersja.
Trochę tak. I ta okładka, która jest na Board Game Geeku, to jest właśnie to najnowsze wydanie. Ocena ma 7,5, ciężkość 3,24. No to jest euro, tylko takie euro z licytacją, bo w tych latach 2000 i trochę wcześniej też, gdzie pan Knizia też dużo tworzył, to ta licytacja po prostu królowała w grach. Ludzie kochali licytację najwyraźniej.
Panda nadal kocha. Tak. Nie wiem, zabiłaś mi ćwieka. Zupełnie, wiesz co, ja dochodziłem gdzieś tam do tych 250 miejsca na BGG, żeby sprawdzać sobie gry, ale zupełnie jakoś, nie wiem, miałem klapki na oczach, jak patrzyłem na...
Tak. Ja może powtórzę stronę, tytuł, nie? Princess of Florence. I mogę polecić. Taka lżejsza gra, ale spoko.
Lacerta to wydała w Polsce.
Bardzo możliwe. Ja mam wydanie angielskie. Tylko pewnie to jest jakieś stare wydanie Lacerty.
No, bo dokładnie, bo widnieje w tych firmach na BGG, które wydały.
Jest możliwe. Pewnie jako książęta Florencji czy coś takiego.
Pewnie tak. Okej, super. Dobra, no faktycznie kilof tutaj poszedł. Marek, jaki to masz kilof? Nie, ty już będę miałeś kilof.
Już był kilof, Marka.
Jeżeli chcesz wiedzieć, jakie mam kilof, to napisz do mnie potem na priv. Okay, to co, kolejna kategoria? Ja już od teraz mówię, że jesteśmy przy trzeciej i mam pół godziny, więc pewnie będzie podzielone na dwa. Więc tutaj się teraz oswójcie z tą wiadomością. Mówię bardziej o Przemku i Jasi. Kolejna kategoria jest to nagroda imienia prezesa Pistol Games. I słuchajcie, musiałbym wszystkie dramki przekopać, ale w weekend zobaczyłem informację, która sprawiła, że przez resztę wieczoru, bo byłem w pubie, przez resztę wieczoru nie mogłem wyjść z wrażenia i nie chodzi mi tutaj o wysyłanie gier, na które czeka się 2,5 roku, jak worek ziemniaków, czyli mówię o odrodzeniu, o czarnej róży odrodzenie, czyli że jedno pudełko jest wyższe, to karty jest taki wybrzuszony. I tutaj widziałem sprostowanie pana Przemka, który pisze, że tu nie chodzi o to, jakie zapakowane ważne, czy gra dojdzie cało, i ma po części rację, ale aczkolwiek jak ja dostaję ciuchy z Zary, to są w papierek złoty zawinięty, więc myślę, że to też nie do końca o to chodzi. No nie lubię otwierać gry za grube pieniądze, które są zapakowane jak ziemniaki, ale ja nie o tym. Ja nie o tym. Mówię, chciałbym powiedzieć o
dużo
o
powiedziałeś, jak nie o tym.
Bo widzicie, ja tutaj przemycę dwie właśnie rzeczy, to była ta pierwsza. A ta druga to gry planszowe, już pewnie wiecie, bo będę mówił o grze Lucrum Games w oparach miłości. Mhm. Ja już wcześniej widziałem te inkluzywne okładki i już tłumaczę, czyli na okładkach jest pan z panią i dwie panie i dwóch panów. Ja już wcześniej widziałem te dwie nagrody, czy te dwie okładki, i tak sobie myślałem, jeszcze nikt tego nie zauważył, że tam jest tych dwóch panów, albo te dwie panie, i że nikt tego tak nie komentował. No ale oczywiście mamy pana Kubę, który jest marketingowcem w Czacha Games, czytam komentarz. Nie mam nic przeciwko inkluzywności, nie mam nic przeciwko związkom innej płci, jednak okładka z dwoma panami według mnie przekracza tu pewne granice. No i właśnie. Myślałem, że tę epokę mamy już za sobą, ale jednak nie. I nie będę tu mówił o jaskiniowcach, bo to myślę, że nawet w tamtych czasach było to bardziej bardziej zrozumiałe niż teraz. Ale jeżeli ktoś w jednym zdaniu używa, że nie ma nic przeciwko, ale jednak ma jakieś ale, to myślę, że powinien zgłosić się do lekarza, bo myślę, że homofobia, tu w przypadku o tym mówimy, jest to schorzenie, które powinno się leczyć, no bo nie wiem skąd ono się objawia, ale jeżeli marketingowiec o tym się wypowiada, innej firmy, no z mojej firmy by poleciał.
Znaczy, bo ja sobie właśnie tak myślałem o tej dramce. Po pierwsze, Marek, masz przewał, bo to jest dramka z 2024.
Dokładnie, roku, obie, więc... o których powiedziałeś.
Ale ta okładka jest wcześniej była, bo ona w tym roku jeszcze była zaprezentowana. Tak, mam nadzieję.
Po drugie, nagroda imienia prezesa Piszczel Games jest za odjebanie akcji w stylu Piszczel Games, więc nagrodziłeś, jakby, no nagroda poszła do...
Do Piszczel Games. Ja też miałam problem, żeby to nie poszło do Piszczel Games.
Dokładnie, ja też robiłem wszystko, żeby to nie poszło do Piszczel Games, więc jakby nie zrozumiałeś chyba nagrody.
Ale
ja nie
wyobrażam sobie prezesa Piszczel Games, który sam sobie rękę podaje i gratuluje. Kolejne zwycięstwo.
Tak, ale co do tej dramki, to... No właśnie, to dla mnie to jest, wiesz, już takie prywatne poglądy Kuby, marketingowca Piszczel Games, mnie jakby, no, co mnie obchodzą, nie? Ale no, czy on nie ma takiego jakiegoś, nie wiem, errora w głowie, że w pewnym momencie sobie pisze taki komentarz i w pewnym momencie, ej, przecież ja jestem marketingowcem i to w firmie, która no, pewnie chciałaby, żeby dobrze o niej mówić. A nie, jednak jebnę taki komentarz, nie? No i to jest takie, no niestety, no, będąc marketingowcem, czy tam jakimś rzecznikiem, no osobą, która jest kojarzona z jakąś firmą, będąc jedną z jej twarzy, no niestety, no musisz się od pewnych komentarzy powstrzymać, no. I jakie są twoje prywatne poglądy, czy jesteś homofobem, czy nie jesteś homofobem, mnie to zupełnie nie obchodzi i nie mam pojęcia, jakie jest to twoje ale. Znaczy tam niby tłumaczył, nie, że mu się po prostu okładka nie podoba z dwoma mężczyznami, nie? Estetycznie mu się nie podoba.
Ale ona jest taka sama jak inne okładki, estetycznie.
Tak, ja wiem. Ja wiem, znaczy ja się domyślam, o co mu tak naprawdę chodzi, ale jakby nie powiedział tego wprost, nie? Więc wiesz. Natomiast no naprawdę.
No dwie panie już są spoko, wychodzi na to.
No tak, dwie panie są spoko dla Kuby, ale dwóch facetów już nie jest spoko. No nieważne, nie będziemy Joannę tutaj wrzucać na dramki, bo nie chcemy, żeby też błoto w nią poleciało. Także tyle mam chyba do powiedzenia na temat Kuby. I chyba Ale dzięki temu nie będziemy musieli mówić o nim w dramkach. Fajnie, super, dobra.
Ja, mnie tak ta sytuacja denerwuje, że nawet jak mówiłem, to głos mi drżał, bo ja się gotuję w środku, jak widzę takie komentarze.
Tak. Marek jest dla mnie, jeśli chodzi o osobę, to jest największym homofobem, jakiego znam.
Ale nikt o tym nie wie, bo ja swoje problemy, raczej ich moja rodzina jest nimi raczona, ja sam siebie raczę moimi problemami, a nie ludzi dookoła. Bo uważam, że nie mam prawa do wygłaszania takich tez publicznie, choć zdaję sobie sprawę, że mówię gorsze rzeczy.
Tak, okej. Okay.
Ja w tej sytuacji mogę tylko powiedzieć, że doceniam, że jednak znalazło się też dużo całkiem normalnych komentarzy, miłych i zwalczających tak.
Nie, naprawdę, tam dużo osób.
Tak to ujmę.
I to też takie osoby, które są znane w świecie planszówkowym. Tam Kaczmar, kto tam jeszcze był, tak się super wypowiedział. Nie wiem, teraz mi Kaczmar tylko utkwi w głowie, nie wiem czemu.
Też był osoba, która jest związana z Lucrum Games.
Tak. I albo ten Bartek, który był w Lucrum Games, a teraz jest w Plancheo. No, nieważne. No tam sporo osób. Dużo osób też pisało do nas właśnie z takimi głosami krytycznymi wobec tych negatywnych komentarzy, nie? No, takiej zasadzie, nie? Że chcieli po prostu pokazać, że oni kurde, no, nie godzą się na coś takiego, nie? No.
A był jeszcze jeden taki komentarz, że od kiedy Lucrum promuje homoseksualizm, wyjaśniam, homoseksualizm to nie jest sojowe latte, że jak masz ochotę, to idziesz się napić w Starbucksie tej kawy. To nie jest wybór. I nikt pod wpływem ogłoszenia okładki nie stanie się gejem, ani lesbijką. Ale może dla niektórych
właśnie
jest
to takie zagrożenie. Także polecam wtedy tak, foliowe czapeczki na wszelki wypadek, bo tak, słyszałam, że to może pomóc.
Tak, ale żeby nie było, to nie był komentarz Kuby, tylko to był komentarz innego użytkownika. Był taki gość, który strasznie jakiś... Znaczy, jakby była inkwizycja, to on by był tym takim szefem, nie, tej inkwizycji. Nie? Natomiast no, gość walił totalnie jakieś pomylone teorie, bo sorry, nie jestem teraz przygotowany, bo nie wiedziałem, że to wyjdzie, nie? Ale te artykuły naukowe pojawiają się w Nature, w innych jakichś magazynach, które są wysoko indeksowane, jeśli chodzi o naukę. I dowodzą tego, że jeśli chodzi o to, jak jesteśmy seksualnie, to tego nie nabywamy. To my się tak po prostu rodzimy. Nie? Nie da się nauczyć być, nie wiem, albo zmusić kogoś do bycia, czy właśnie poprzez jakąś promocję spowodować, że ktoś będzie. Nie? No nie, no to jest po prostu coś, z czym się rodzimy. No to jest naturalna rzecz i występuje po prostu w naturze, nie tylko wśród ludzi, ale też wśród zwierząt. Więc no, sorry, nie?
Tak, ten pada tam argument, że coś jest nienaturalne. No ja sobie nie przypominam, żebym żył w jaskini bez dostępu telefonu, czyli tak jak natura mnie stworzyła. Nie latam na golasa po ulicy. A jest wiele czynności seksualnych, które pewnie robi swoją żoną, które też naturalne nie są. Dodatkowo ten pan, który zamieścił ten komentarz o tym, czy tam promuje, czy nie promuje, ma na swoim profilu dużo chrześcijańskich takich odniesień, a myślałem, że to jest religia, która za doktrynę ma miłość do bliźniego. No chyba to jest trochę dosyć wybiórcze, jeżeli chodzi o tego pana.
Słuchaj, nie wchodźmy teraz w te chrześcijaństwo i katolicyzm, bo zaraz będzie, znowu będziemy mieć ten
komentarz,
że katolicyzm... Tak, że katolicyzm to nie jest chrześcijaństwo. Także ja już jakby nie odchodzę od tego tematu. Dobra. U mnie nagroda imienia prezesa Pistol Games ląduje do Wizard of the Coast. Trochę myślałem, czy nie dać jeszcze innej firmie, ale dobra. Poszło do Wizard of the Coast za całokształt. Ponieważ oni odjebali w zeszłym roku naprawdę dużo. Zaczęło się od tej sprawy z Open Gaming License, gdzie praktycznie spowodowali, że całe community się od nich odwróciło, bo chcieli monetyzować i zabierać licencje firmom, które bazowały na mechanikach związanych z Dungeons and Dragons. No tam dosyć grube akcje wychodziły. To też jest związane z jakąś tam menadżerką, która przyszła z Amazona, no nieważne. Potem była akcja z wysyłaniem detektywów do swojego klienta, któremu omyłkowo wysłali dodatek, którego jeszcze nie wydali. I tam też była gruba akcja, bo tam się tam praktycznie do rękoczynów doszło. Jakaś taka prywatna firma detektywistyczna została, zrobili wjazd na chatę gościowi, nie? Bo dostał po prostu dodatek przez pomyłkę. No i kończymy na masowych zwolnieniach 2000 pracowników. Plus jeszcze tam była jakaś dramka ze sztuczną inteligencją i grafikami oczywiście, bo Wizards of the Coast oczywiście mówi, że oni nie używają sztucznej inteligencji, a wyszło, że użyli i coś tam. No także ogólnie wielkie korpo, które no, robi rzeczy w stylu wielkie korpo, nie? No. Także to jest nagroda, która nagroda imienia prezesa Pischer Games.
To teraz pora na mnie i ja nagrodę prezesa Pischer Games chciałabym wręczyć Drzwi Games.
To też nieoczekiwany zwrot akcji. Okay.
Bo bardzo długo myślałam, do kogo, jak nie do Pischel Games, więc jednak stanęło na Drzwi Games. Też w jakimś stopniu za całokształt, ale szczególnie chyba za ich wspieraczki i to, co się z nimi dzieje i wokół nich, co się dzieje. I tutaj nie chodzi mi tylko o wspieraczkę Robinsona, która... No jest bardzo popularna teraz.
No to
i
hot
jak
jest
wiemy,
od 3 lat.
Wyszła już wersja niemiecka sklepowa, a wersja ze wspieraczki nawet nie jest na horyzoncie do końca. Ja nie wiem, ona jest w ogóle wyprodukowana? Wydaje mi się, że jeszcze nawet nie. No, także nie jest nawet jeszcze wyprodukowana, a w zeszłym już roku na Essen w ogóle pojawiła się wersja niemiecka sklepowa, więc już jakiś czas temu. Natomiast oni tak samo mieli tam może trochę mniejsze, ale jednak fuck-upy przy Eleven chociażby. I dzięki Eleven też nawet u was się gdzieś w dramkach znajdowali. No i co? Tak ogólnie za całokształt Drzwi Games też daje radę, wydaje mi się. I słabo im idą te wspieraczki.
No to nie tylko wspieraczki, tam też dosyć spora dramka związana z tymi odejściami z firmy. No zresztą
tak, prezes
aż zrobił podsumowanie roku, w którym było połowa pozytywnych, a połowa negatywnych rzeczy, nie? Także...
Przyznaję się, że nie obejrzałam tego, nie odsłuchałam tego, więc nie wiem nawet, o czym tam mówił.
Wiesz co, nic nowego nie było, także nawet nie masz za bardzo jakoś tam się smucić z tego powodu. Natomiast no i na tego zawsze miło posłuchać. Także tak. Okej. Tak, rzeczywiście portal tutaj mocno.
Drzwi Games.
Przepraszam, Drzwi Games, masz rację.
Tam jeszcze była ta
jedziemy
sytuacja.
Jedziemy na DrzwiCon.
Tak.
Tam jeszcze była ta sytuacja dokładnie. Z tym, z... O Jezu, jak się to, ta komiksowa gra?
Torgal.
Tak, że Torgal, te ceny były jakieś tam ale planszówkach niższe niż, niższe niż na wspieraczce. To uważam za absurdalne. Tak.
No jeszcze jedną firmą, która jeszcze takie wyróżnienie według mnie powinna dostać, to jest Mythic Games. za to, że tak pięknie mi się trollowało marka za każdym razem w drałkach, bo oni po prostu odwalają cały czas ten sam numer, nie? I tak Mythic Games tutaj powinno dostać honorowy laur od prezesa Pischel Games. Następna
kategoria.
A to
kategoria. Są ci od Darkest Dungeon?
Tak. I Six Siege. No,
Wiecie co, jeżeli chodzi o ten Darkest Dungeon, to mi się wydaje, że w przyszłości ta gra będzie bardzo dużo kosztować, bo no jasne jest, że ta gra nie będzie już wydawana dłużej, bardzo ciężko będzie ją dostać, a jest to gra na licencji, więc może naprawdę osiągać bardzo wysokie kwoty na aukcjach.
Ale jak policzysz sobie wysyłkę, to ona już bardzo dużo kosztuje.
No wiem, ale tych polskich wspierających chyba tak do końca to nie interesuje, bo oni nie byli zaangażowani w ten rodzaj skamu, który oni ufundowali.
Nie, oni mają stałą cenę, oni mają stałą cenę od Lucrum, nie? Tylko że oni mają tą wersję retailową, która nie ma wszystkiego, co mają wersja kickstarterowa, nie? Także to też jakby jest różnica. No dobra, nieważne. Czwórka teraz.
No i dobrze. Kolejna kategoria. Mam tutaj napisane, bo ja sam tego nie robiłem. Honorowy obywatel Krakowa, czyli podziwiam tę nagrodę, bo sam bym nie wpadł na tak inteligentny żart. Jest to gra z najmniejszą ilością powietrza.
Mieszkałem w Krakowie, więc...
Panda? Tak, ja mieszkałem w Krakowie, więc
się wydało,
wiem, o czym mówią.
Taki błyskotliwy żart.
No, jest mega błyskotliwe. Nie, aż bym nie pomyślał, że to panda wpadł na to. No ale... ale co?
Marek.
Ja bardzo nie lubię takich gier, że zajmują one mało miejsca, w sensie inaczej, że jest mało tego powietrza w kartonie. Ja mam tutaj takie dwie gry, bo tutaj chcę trochę ten odcinek wydłużyć. Bo pierwsza to nie jest gra, to jest, słuchajcie, bo ten rok u mnie minął pod imieniem kupowania pustych kartonów do gier. I tutaj mamy na skrzydłach karton, czy on do końca nie jest pusty, ale jest tylko kartonem z jakimś tam insertem. Ale drugi
no, kupowałeś Big Boxy. No.
Tak, no właśnie tak, nie, to nie do końca Big Box. Nie wiem, co to jest. Organizer jakiś.
A drugi storage to jest box.
Tak, storage box. Jest do Syfa. I słuchajcie, to jest jakaś patologia, no bo tam już jest tak mało miejsca w środku, że tam się nic nie mieści. I mi się tam nie mieszczą te wszystkie dodatki, więc uważam to za absurdalne, jeżeli chodzi o to. Ale jeżeli mowa o grze, bo tak powiedziałem, że tutaj tylko wspomnę, to jest to gra White Castle i ten wydawca ma tak w zwyczaju załączanie instrukcji w różnych wersjach językowych do środka. I je trzeba
tak,
po prostu
bo to jest
wyjąć,
Devir, prawda?
Tak, to jest Devir. I trzeba to zwyczajnie wyjąć, bo tam się to wszystko nie zmieści. Ale to już jest taka ilość miejsca, tak mała ilość miejsca w środku, że wręcz jest nieprzyjemno do pakowania, bo to trzeba tak tam wszystko ułożyć, żeby się mieściło. To dodatkowo są takie elementy do składania, takie papierowe, kartonowe mosty, więc też trzeba to tak upakować, żeby tego nie zgnieść, no to jest to
widzę,
oczywiste.
Że Przemek to przyniósł teraz w ogóle i rozkłada.
Tak.
Przemek,
ale
masz
akurat nie White Castle, ja sobie swoją przyniosłem, żeby sprawdzić przypadkiem, czy się nie pomyliłem.
I to jest tak absurdalnie mało miejsca, że ciężko to upchać, no ale fakt, jeżeli ktoś nie ma miejsca w Kalaksie, a ja jestem szczęśliwym posiadaczem kolejnego Kalaksa w moim domu i tutaj wielkie brawa dla mnie, że go zmieściłem w moim mieszkaniu, ale wniesienie go na czwarte piętro jest i tych gier było dla mnie wyczynem. Tutaj podziękowania dla... No ja
wydłużę
odcinek.
Nie wiem, czy widzisz, ale ci klaszczemy, już nie pamiętam, jak to się nazywało, po siatkarsku.
A, tak, tak, tak. To drag queen tak klaszczą, jak jest występ ich. Znaczy, to się tak dla drag queen klaszcze. Nie
to właśnie ci klaszczemy, tak.
A ja myślałem, że mi pokazujecie, że czas, że za długo gadam. Także tutaj się nie zrozumieliśmy. Ale przychodzi mi jeszcze jedna gra i tu uważam, że to już jest w ogóle głupie, bo jest gra Scout. I ty, Przemek, widziałeś tak. Tę grę i tam też jest tak, że tam jest...
Ale Scouta poznałeś w zeszłym roku.
A to jest 2023?
Nie,
aha,
Scouta...
No to do widzenia.
Scouta poznałeś 2 lata temu, więc...
No to o tym nie mówię, ale tam też jest tak mało miejsca i mnie to wkurza. Ale już o tym nie mówię. Dziękuję.
Okej. Okay. Dobrze, to u mnie... jeszcze poszedłem właśnie do półki, żeby zobaczyć, czy się przypadkiem nie pomyliłem. Jest Village Rails. Czyli ty masz, Joanna, chyba.
Mam i się dziwię, że to wybrałeś, bo jednak tam jest trochę powietrza.
Jest bardzo mało powietrza. Jest bardzo, bardzo... No, chciałem ci pokazać.
Pokaż. No, ja tam widzę powietrze. Widzę.
Dobrze. I... Jest? Ok, widzicie? Jest
no,
podkorek.
Widzę. Ja nie mam problemu z zapakowaniem tej gry. W sensie randomowo no, nawet się w miarę da.
Nie no, randomowo się da, ale jest podkorek. No. Słuchajcie, Village Rides jest grą, która... jest bardzo mało gro. To jest wydawnictwo Osprey Games. Jest w małym pudełeczku, takim, no nie wiem, 1/4 normalnego pudełka chyba od gry planszowej. I ja bardzo szanuję takich wydawców, którzy potrafią zmieścić całkiem sporą grę w całkiem małym pudełeczku. Rozumiem, że śmiejesz się z Marka, Joanno. Okay,
tak,
dziękuję.
Nikt nie słyszy, że się śmieję, bo mam wyciszony mikrofon, ale nagle facjata Marka na cały ekran.
Tak, tak. Marek nam lubi robić psikusy. Tak, i to jest gra, którą polecili mi chłopaki z ćwierć tony planszówek, bo byli nią po prostu zachwyceni. Ja chyba 3 odcinki, jak słyszałem, to w każdym z 3 odcinków mówili o tym Village Rides. I po prostu już aż sam... zacząłem tęsknić za tym Village Rides. Więc sobie kupiłem. I słuchajcie, to jest no, gra o robieniu torów kolejowych i puszczaniu pociągów. Jak ktoś jest fanem osiemnastek, no to już mu się zaczyna świecić lampka zielona. Natomiast no, to jest bardzo lekka gra. I ja... Kurczę, no jest okej. Okay. Ta gra jest spoko. Marek grał ze mną w Village Rides. Było całkiem okej, okay. Natomiast nie tak, żeby kurde przez 3 odcinki o niej gadać. Aż tak, nie? Takie ten, o superlatywach. Jest w porządku, działa, jest ten, ale no, jakby nie, świat mi się nie zatrząsł po zagraniu w Village Rides. Natomiast mam i co jakiś czas sobie na pewno będę ogrywać. Także tak, to jest mój honorowy obywatel Krakowa.
Tak, ja potwierdzam, grałem to, a na mnie zrobiło to spore wrażenie. Bardzo mi się podobała ta gra, bo to jest taki zamknięty koncept gry, gdzie masz różnego rodzaju takie kilka sposobów na punktowanie i musisz to najlepiej sobie tę układankę ułożyć w głowie. Ja byłem mega pod wrażeniem. Ja tylko nie mówiłem o swojej grze tyle, bo myślałem, że mówimy o tym, jak ile miejsca zajmuje, a nie czy gra jest dobra, czy nie. Ale tak.
No to tak przez przypadek trochę, bo nigdy
ja
nie
jestem też fanką tej gry w jakimś tam stopniu. Nawet z Pandą popełniliśmy o niej odcinek.
Ja też bym powiedział właśnie, że jestem bardziej fanem, niż że nie zrobiła na mnie jakiegoś tam piorunującego wrażenia. A to tak na pierwszy raz, ja grałem tylko raz.
Nie wiem, ja chyba patrzę z perspektywy tego, że graliśmy z moją siostrą i szwagrem i oni strasznie ją zhejtowali. Ale
tak, myślę, że zarówno Ola, jak i Krzysiek potrafią zbrzydzić każdą grę. jeżeli tylko tego chcą.
Tak.
Pozdrawiam serdecznie.
Fajnie. Tak, bo będę tego słuchać. Okej. Okay. I Anna.
No, ja w sumie mam 2 honorowych obywateli Krakowa, bo mam Project L. Przyszła teraz do mnie ta wersja Collector's Edition. No i to jest takie już, no można
czy
powiedzieć
to nie jest
Big
poliomino?
Box, to się tak nie nazywa. Oczywiście, że to jest poliomino.
Okej, okay. Czyli to
jakby
budujesz
w domyśle
swoją legendę?
Już można uznać, że w każdej kategorii coś z poliomino może się znaleźć.
No właśnie widzę, nie? Że gdzieś jakąś konsekwencję tutaj. Marek Deluxe Edition, ty poliomino. Okej.
Okay. No. No i ja mam to Collector's Edition, czyli jakby Marek powiedział dla ludzi, którzy od życia chcą czegoś więcej, bo... To już jest wersja ze wszystkimi dodatkami, która ma takie dedykowane kolorowe tacki, gdzie wszystkie elementy się idealnie mieszczą, mają przykrywki, nic się nie rozsypuje, nie miesza. No i jest pod sam korek, że tak powiem, pod samą krawędź pudełka wszystko idealnie zapakowane. Więc tam... No jest może powietrze związane z tym, że są te inserty, tak? I one gdzieś mogą trochę tego powietrza przechowywać, ale jest bardzo fajnie i tak praktycznie to zaprojektowane, bo gra polega na wykładaniu właśnie tych elementów poliomino na kafelki i to, co jest spoko, że jak grasz w mniej osób, to możesz wyjąć tylko jedną z dwóch tacek, które zawierają te elementy do wykładania, bo pewnie ci starczy. I nie ma nic w tej drugiej tacce, czego byś potrzebował, więc ona może po prostu zostać. I drugą grą trochę w myśl skauta Marka, bo Oink Games, który w 2023 poznałam, to jest Town 77. No i tam jest wszystko tak niemalże od linijki, miejsce na kafelki, na takie drewniane standy dla graczy i jeszcze wchodzi woreczek na to i koniec. I zapakowaliśmy całą grę.
No oni są znani z tego, że oni robią te gry po prostu pod linijkę. To są chyba Japończycy, prawda? Z tego co pamiętam.
Mhm, tak, właśnie się zastanawiałam, czy to nie jest wtedy już aż przewał wymienić jakiegoś Oinka, bo one w większości takie tak, są. Tak. Chociaż teraz poznałam chyba jeszcze bardziej wypełnionego Oinka, tylko to już był 2024, więc się tu nie znalazł.
Jeszcze bardziej wypełniony Oink. Super, dobrze. To widzimy oink. Się za rok w takim razie.
Oink, oink.
Marek, 5, proszę.
Tak, kategoria numer 5 i bardzo się cieszę, że ona się pojawiła, bo wymyśliłem bardzo, bardzo fajną grę. Jest to honorowy przycisk do papieru. Mam napisane w nawiasie, jak wiadomo, bo ja tego nie robiłem. Jest to top gra z półki wstydu. I słuchajcie, ja wybrałem sobie Baraża. Ale nie dlatego, że tam na jakiejś tam półce wstydu była. Tylko dlatego, że jestem pod wrażeniem, jak... O Jezu, jakie to jest wydawnictwo? Przypomnijcie mi.
Cranio Creation.
Cranio Creation.
No. Tak, Cranio Creation. Jak ładnie odświeża tę grę, czyli jak fajnie sprawia, że chcę kolejny raz sięgnąć po tę grę, wypuszczając co chwilę tak naprawdę taki moduł, dodatek. Już jak wiemy, są dwa takie większe, dwa duże dodatki i jeden, no w sumie trzy duże dodatki, bo mamy aferę na Nilu i to właśnie sprawiło, że kolejny raz chcę zasiadać do tej gry. I wydaje mi się, że ma do zaoferowania jeszcze coś nowego. Są te Lagerferdy i te tam na pięciu graczy. Ale na SN dostałem od pani, która zajmuje się tym wydawnictwem, taki dodatek, taki mini dodatek, ale bardzo fajnie wpływający na rozgrywkę. On się nazywa The Geologiczny Faktor. Nie chcę czytać po angielsku tej nazwy, bo nie chcę się zbłaźnić. Czyli czynnik geologiczny. I tam nie ma dużo, bo tam jest no jedna taka, taki arkusz do wypstrykania rzeczy, ale wprowadza nam nowy element do gry, na którym musimy się skupiać. Czyli tak naprawdę podobnie jak to było z aferą Nilu, że tam jest te nawodnienie, na którym też trzeba na niego patrzeć. I to są na tyle dla mnie nowe rzeczy, że tak jak zapominam o Barażu, że on istnieje, tak wtedy mówię, o, dawno nie grałem w Baraża, a jeszcze jest moduł, wyciągnę zobaczyć jak ta gra trwa, a jest to dla mnie o tyle jestem pod wrażeniem tego zabiegu, bo sam Baraż sam w sobie jest taką zamkniętą grą, w sensie wydaje mi się tak jak Braz, że on no jest, nie czuję, żeby coś z niego wycięto, ciężko do niego samemu ciężko było mi coś wymyślić nowego, żeby w ten mechanizm włożyć, no bo tak tam wszystko fajnie, wszystko ze sobą jest powiązane. A tutaj kolejną rzecz. Nie wspominam już o tych...
A z drugiej strony zmiana mapy sama, to tak się wydaje dosyć takim oczywistym zabiegiem jednak.
Tak, zmiana mapy,
ale... I pewnie
w
Brasie też można kolejnego Brasa z nową mapą zrobić.
No tak, ale jakby sama zmiana mapy, gdzie byłyby inaczej ułożone miasta, czy ten, tak jak w przypadku Baraża, byłyby te inaczej ułożone sieci... No to jednak, to nie wiem, czym tak odczuł, ale jeżeli tutaj dochodzi to nawodnienie, no to już tutaj mamy inną rozmowę. Ja nie wiem, czy w Brasie, jeżeli by zrobili inne połączenie miastami, no wiadomo, nie wydaje mi się, żeby ta gra tym stała, czyli jak są połączone te miasta, bardziej co tam na rękę dobierzesz, bo najpierw możesz budować w północnej części miasta, tu raz w środkowej, w zależności co masz na kartach, więc nie wydaje mi się, żeby to połączenie, co mam na myśli, że tam ten start gry nie zależy od tego, jak ta mapa wygląda, to raczej od tego zależy, jakie masz karty na ręku. Więc, no bo jeszcze w
branży odpływasz, mamy... Marek.
Tak. Jeszcze w branży mamy takich asystentów, ale to też tak nie wydaje mi się, żeby to było na tyle znaczące, żeby chcieć sięgnąć po tytuł, a ja uważam, że to grom jest potrzebne, żeby takim, znaczy może nie starszym, ale takie, co już są parę lat na rynku, żeby o nich przypomnieć. I takie mini dodatki, czy jakieś moduły, to jest to. Także polecam faktor geologiczny, czynnik geologiczny.
Mhm. Tak, geek faktor, haha. Dobrze, to u mnie będzie szybko, bo Marek zajął większość czasu antenowego tym razem. I u mnie to jest Shikoku 1889. W tym roku dotarło do mnie z Kickstartera i jeszcze nie ograłem. I bardzo żałuję, bo strasznie czekałem na to Shikoku. Natomiast niestety osiemnastki mają to do siebie, że potrzebują ludzi, którzy grają w osiemnastki. A moi ludzie, którzy grają w osiemnastki, zaczęli chorobliwie grać w osiemnastki i boję się z nimi usiąść do tego, żeby zagrać, bo oni grają... Filip to gra chyba w 10 rozgrywek jednocześnie przez internet. Tam jest już, wiesz, jakiś piękny umysł, nie? Ja tego nie ogarniam, nie? Marcin Mąciwoda tak samo, nie? Tam też jakieś ten... Ostatnio Krzyśka kalkulatora nawet wciągnęli w to i też to po prostu jakiś totalna sekta, nie? Oni mają jakieś swoje własne pozdrowienia, jakieś, wiecie, rytuały wspólne i siedzą, kurde, no, oni mają poważne zawody, nie? Wiesz, pracują jako poważni ludzie, oni w czasie roboty sobie siedzą na telefonach i puszczają pociągi, nie?
Oni niedługo będą w Teleekspresie zapewne, albo w jakimś innym telekurierze.
Dokładnie. I ja jestem pełen podziwu w to, bo wiecie, to Shikoku na telefonach to wygląda jeszcze gorzej niż normalnie planszowe, nie? Znaczy Shikoku, co ja gadam, osiemnastki. Bo tam jest totalnie pełno tabelek i takich rzeczy, nie? Ale no... Dużo chyba ten wyobraźnia musi pracować w tym. No i oni się świetnie w tym odnajdują i ja się trochę boję z nimi grać w to Shikoku, bo boję się, że mnie rozsmarują na planszy. Natomiast no muszę zagrać, bo bardzo długo czekałem na ten tytuł. A według mnie warto, bo to jest jedna z najbardziej przystępnych osiemnastek. Ona się dzieje, tak jak tytuł słyszycie, na wyspie Shikoku, to jest Japonia. I co? No i to jest też ta wersja kickstarterowa, ona została zrobiona, wiecie, z takimi ładnymi grafikami i w ogóle i jest porządnie wykonana, a osiemnastki to z reguły albo są zrobione, wiecie, tak po prostu, żeby było, albo w ogóle drukowane gdzieś samemu, nie? Więc no nie grzeszą wyglądem. Więc to też mnie skusiło do tego, żeby sobie kupić własną osiemnastkę. No i mam. I muszę zagrać. Mam nadzieję, że w tym roku mi się uda. Także tyle.
To ja na serio będę miała krótko, bo wasze krótko jakoś nie jest krótkiem. I u mnie honorowym przyciskiem do papieru 2023 było Anachrony, w które ani razu nie zagrałam, a to ta wersja polska Essential Edition bodajże, więc takie w miarę spore pudło, więc niezły przycisk do papieru, można dużo rzeczy przytrzymać nim. No i tak leżało, że aż nawet sprzedałam teraz niedawno.
O, ale ani razu mnie nie zagrałaś?
W 2023 nie, no.
Ale kiedyś zagrałaś, więc to taki
tak,
trochę przewał.
Tak. No i jaki przewał? W sensie, no przeleżał długo bez grania.
No tak, ale... Chociaż raz zagrałaś, a jakbyś miała taką grę,
w dobra, którą... a Marka się nie czepiałeś, jak opowiedział o grze, do której chętnie sięga dzięki nowym dodatkom.
Tak. Nawet zagrał, Nawet zagrał w 2023. Dobra, przepraszam.
Ja dopiero teraz się szczęiłem, że w ogóle o czym innym gadałem.
No właśnie.
No ale bardziej... Przemek wie, żeby mnie nie tykać, bo ja konsol.
Tak, dokładnie. Nie, ale spoko. My mamy jakąś taką dziwną historię z Anachrony, nie? Kiedyś nawet trochę graliśmy, ale w pewnym momencie chyba mieliśmy już dość po prostu tego konceptu, a Karol bardzo chciał grać i jakoś tak wyszło, że w ogóle nie graliśmy.
Ja zawsze miałem bardzo dość tej gry, nie wiem czy ze względu na to, że właśnie Karol to wprowadzał na stół. Tam jest tylko dla mnie jedna fajna mechanika, czyli tych zmęczonych ludzi i różnego rodzaju budzeniem ich. Ale dla mnie to rzucenie kośćmi, ja zupełnie tak chyba nie do końca zrozumiałem tego paradoksu. Nie widzę nic takiego, żeby uważać tę grę za jakąś wybitną. No poza tym jednym mechanizmem, o którym wspomniałem, tych robotników. A tak to dla mnie... jest tam wiele rzeczy, których bardzo nie lubię, jak na przykład ta sytuacja, że to musisz wyjść z tej bazy, bo inaczej w ogóle się nie liczysz. Takie... Znaczy, a już ten kolejny... Jest taki dodatek z przygodami też, że tam gdzieś tam jakieś wyprawy idziesz, też bardzo losowe. No dla mnie przy takim kalibrze gry losowość gdzieś tam dyskwalifikuje. No i dlatego nie zapałałem wielką miłością do tej gry.
Okej. Okay. To faktycznie krótko wyszło. Joanna mówiła krótko, za to potem już się podziało. Dobrze.
Panowie w formie.
Tak jest. Szóstka, ostatnia na ten moment. Za tydzień będzie druga część. Także Marek, proszę.
Tak, ja tutaj bardzo szybko. Kategoria jest to nagroda imienia Pawła, który nie potrafi tłumaczyć zasad. I mam tu napisane, no bo wiadomo, sam tego nie zrobiłem. Mam nadzieję, że ten żart was jeszcze nie znudził. Gra z najbardziej zjebaną instrukcją. I nagrodę imienia Pawła wręczam grze, uwaga, Cat in the Box. Nie wiem, jak można tak krótką instrukcję zjebać, czyli sprawić, że ja zupełnie nie wiem, co ja czytam i muszę zaglądnąć na Watch It Play, jak to się gra. A to wiecie, to jest trywialna gra.
O kurczę, ja w ogóle nie miałam takiego wrażenia.
A no, ale też tak może stwierdziłem, że może to ze mną jest coś nie tak, ale ja zupełnie ta instrukcja do mnie nie trafiała, nie potrafiłem jej ogarnąć. I zdecydowałem się na obejrzenie filmiku, a rzadko mi się to zdarza, bo ja mam odwrotną kolejność, czyli filmiki służą mi do przypominania już znanych gier, a tutaj po prostu nie mogę mi, nawet setupu chyba nie potrafiłem do końca zrobić względem na tą instrukcję, ale zdaję sobie sprawę, że instrukcja jest tak zła, jak osoba, którą ją czyta. I na tym skończę.
Tak, a Mark jest bardzo zły. Tak, to jeśli chodzi o mnie, to ja mam Katedrę Koszmarów i...
Ho, 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 to w ogóle jest, wiesz, no brainer, ja, na łatwiznę. No właśnie,
ja wiem, że bardzo łatwo poszło, ale to jest naprawdę, ja przeczytałem bardzo dużo instrukcji w tym roku i ta była, no tak jak nazwa wskazuje, koszmarna. Słuchajcie, tutaj już sam początek to jest to, że na etapie na etapie rozkładania gry masz pomyloną numerację w instrukcji, plus dodatkowo gra nie do końca tłumaczy pewne rzeczy związane z rozłożeniem graczy, nie, na planszy i do końca nie wiesz, gdzie możesz położyć swoich hopków. A potem się już dzieje bardzo dużo jeszcze bardzo dziwnych rzeczy i ja nie wiem, czy tutaj, bo to zrobiła, to nie zrobiła tylko Pixel Games, to przede wszystkim robiła ten, Board and Dice. Nie?
Board and Dice.
Dokładnie. I ja nie wiem, co tutaj się stało.
Ja tego nie testowałam jakby coś.
No właśnie, nie? I dajcie Joannie następnym razem po prostu grę do testowania, to ona wam pokaże, że ten, a nie tutaj. No, bardzo ciężko się to czyta. Ja wiem, że teraz wyszła jakaś nowa instrukcja. Nie czytałem nowej instrukcji, nie wiem, jakie tam te rzeczy weszły. Natomiast ta pierwotna instrukcja to był męka okropna. I do teraz nie wiem, czy ta rozgrywka, którą grałem ją dobrze czy źle, bo połowę rzeczy musiałem sprawdzać na faku, a wtedy jeszcze w ogóle nie było faka oficjalnego, Więc tak naprawdę sprawdzałem po różnych forach, chyba na forum gry planszowe sprawdzałem, na BGG i chyba na Facebooku. Więc różne rzeczy znajdowałem w różnych miejscach, nie? Więc to był, no dramat. Nie polecam pierwszej instrukcji do Katedry Koszmarów, bo ta gra powoduje, że chcesz przestać grać w ogóle w gry planszowe. No, może tak.
Ale katedra jest z zupki chińskiej.
To jest, myślałem nad tym, bo potem będziemy inną kategorię, ale jednak ten, nie wiem, dałem sobie spokój. Tak, ale katedra jest jednym z najbardziej bezsensownych rzeczy, które możesz mieć w grze planszowej.
Asiu?
Dobra, to teraz ja. Ja uznałam, że naprawdę to tutaj powinno być, a mianowicie wsiąść do pociągu Legacy, Legendy Zachodu, o której grze, o których na pewno słyszeliście dużo dobrego. Jaka
pamiętaj,
super gra,
bez spoilerów.
Jakie fajne to... Legacy i tak dalej. Natomiast no, to jest droga gra w miarę, jak na Legacy, czyli raz przejdziesz, coś tam teoretycznie ci zostaje, no ale umówmy się, ta główna rozgrywka i core to jest Legacy, którego nie da się resetować. Tak? 350? Jakoś tak. Do tego no, duzi twórcy, duże wydawnictwo, znane nazwiska, jeżeli chodzi o autorów gry. I no problem z tym jest taki, że kiedy zagrasz źle w jakąś zwykłą, powiedzmy, grę, no to następnym razem zagrasz już dobrze. Natomiast w grze Legacy, jeżeli coś jest niezrozumiałe lub w ogóle błędnie określone, no to, to już nie da się tego naprawić, kiedy się zorientujesz. Więc ja na przykład no, mam, grając w to, bo jeszcze w to gram, taki strach za każdym razem, czy na pewno dobrze gramy, czy po pierwsze dobrze zrozumieliśmy, a po drugie, czy na pewno to jest dobrze napisane. I znam już, jak z kimś rozmawiam i wiem, że trochę już przeszedł, to mam taki zestaw pytań do zadania, żeby sprawdzić, czy wiedzą, jak powinni byli w to grać i jak zagrali. Może to nie są jakieś duże rzeczy, ale kurczę, taka duża gra, taka głośna, takie wydawnictwo, no jest w ogóle już errata, słuchajcie, na pewno po angielsku, do której warto zajrzeć. Ona jest o tyle mądrze zrobiona, że ma odnośniki, to przeczytaj, kiedy zagrasz w to, to przeczytaj, kiedy zagrasz w to, więc da się uniknąć spoilerów w miarę. No natomiast właśnie nie słyszałam, żeby ktoś o tym mówił, a mnie to boli. Że
no tak,
są
myślę,
błędy
że
w instrukcji
gra...
do gry Legacy za kupę pieniędzy.
No i to jest taka gra, gdzie sięgają po nią ludzie, którzy mało grają w planszówki. Znaczy myślę, że mogą sięgnąć po to ludzie, którzy mało grają w planszówki. Nie ma nic gorszego. Znaczy ja zawsze mam ten takie piętno w głowie, że kurczę, że jakbym coś źle zagrał w poprzednim scenariuszu, to ja bym przez całą resztę gry myślał, że po prostu ta gra już jest zepsuta dla mnie. I zgodzę się z tobą w 100%, że gry Legacy powinny mieć... sprawdzoną instrukcję po 100-kroć, żeby uniknąć tego typu sytuacji.
No więc to jest
taki ale jeszcze tak dodam
mały
od siebie,
żal, ale nie chcę nic spoilerować, natomiast w ogóle z Pandą zastanawiamy się nad taką recenzją pełną spoilerów i omówieniem tego wszystkiego. Bo
tutaj czytam, że po 12 rozgrywkach masz taką swoją kopię tej gry.
Mhm, tak. Tylko wiesz, wielkie pudło, bo to jest naprawdę wielkie pudło. I no jeszcze nie doszłam do końca. Ciekawe, czy w ogóle będę chciała w to jeszcze grać. No ale wiesz, jakby ten no core tej przygody i to, za co głównie jednak płacisz, to za to przeżycie Legacy. Tak przynajmniej ja mam. Może inni mają inaczej, ale...
A to jest wina angielskiej wersji czy polskiej? Bo...
Angielskiej wersji głównie.
Bo
tak, bo podobno... na Boardgame Geeku jest sporo pytań, spoilerów, ludzi, którzy w ogóle grali bez jakichś dosyć istotnych rzeczy, wiele rozgrywek, więc to raczej związane z oryginalną wersją, która jest nieprecyzyjna, a czasami błędna.
Ale to jest ciekawe, bo podobna sytuacja była z Turbo, też od Days of Wonders i też od Rebella. I tam też w angielskiej wersji było był duży fuck up z wyjaśnieniem tego całego tytułowego hitu, nie? Czy tam przegrzania. I z tego, co pamiętam, wyszła chyba druga poprawiona instrukcja też do Turbo.
No tak, tylko to nie jest gra Legacy i to jest ten czynnik, który mnie najbardziej boli.
Tak, ale to też potwierdza jakby konsekwencje Days of Wonders w wydawaniu po prostu gównianych instrukcji. Gratulujemy.
W sensie nie chcę też straszyć. To nie jest tak, że ta instrukcja jest beznadziejna i wszystko tam jest źle. Ale ja na przykład jestem osobą, która chce grać w grę zgodnie z jej zamiarem dobrze, że tak powiem, wszystko tak jak trzeba. No i tutaj jest to problematyczne i wiąże się z siedzeniem na Board Game Geeku, przeszukiwaniem tematów, czytaniem odpowiedzi innych, jak to zrobili, zastanawianiem się, czy ten użytkownik jest na tyle jakby wiarygodny, że mogę go w ogóle słuchać, czy sobie pisze, bo tak uważa, tak? Ale na szczęście się wypowiada tam Alan Moore, czyli autor, pracownicy Days of Wonder też są tam aktywni, więc przynajmniej tyle dobrego.
Pograby widzę, tam wrzucali, że grają w tę grę, to jak czegoś tam nie wiesz, to pytaj się ich, oni zazwyczaj dobrze grają w grę.
Boże, jakie szpileczki, dobrze. Słuchaj, już ten. Joanna, ten z tego. Joanna z
Zwana Kotłem.
Nie, z Bortniusa też grała. No. Tak, dobra. Mamy 6, będzie jeszcze 6.
Tak.
Także słuchajcie. Wyszło tak niestety, że trochę nam się przyciągnęły te odcinki. Także za tydzień będzie druga część.
Mówiłam, że podsumowanie to 2 godziny.
No, dla was smutek, dla nas spoko, bo mamy materiał po prostu na następny odcinek.
I wszyscy zamieniamy się wtedy w leniwe buły, jak ma.
Zapraszam do koszalina poleżeć.
Okej, okay. Słuchajcie, wszystkiego dobrego. Trzymajcie się ciepło. Grajcie dużo. I do usłyszenia za tydzień.
Uważajcie na siebie.